Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Młody chłopak w czarno-białej liberii wniósł filiżankę kawy na srebrnej tacy i z namaszczeniem postawił ją przed radcą. Już pierwszy łyk aromatycznego napitku przyniósł Abelowi ulgę. Rozumiem, że to pani wezwała policję? Proszę opowiedzieć nam wszystko dokładnie. Panna Monk poruszyła się niespokojnie. Abel obserwował pobielałe knykcie jej palców, kurczowo zaciśniętych na poręczy fotela. No więc zawsze wstaje o 6 rano, tak aby ze wszystkim zdążyć. Pan wcześniej się budził. O równej 7 pukałam do drzwi gabinetu, niosąc filiżankę kawy i myślanego kruazanta. Dopiero o 9, gdy wstała już także pani Adel, szykowałam główne śniadanie na werandzie domu. Ale tego dnia stało się inaczej, prawda? Tak, rzeczywiście. Wspomnienie feralnego poranka ponownie ścisnęło jej gardło. Mam swój własny pokój w przybudówce dla służby w ogrodzie. To jakieś 100 metrów od domu. Przyszłam do rezydencji, otworzyłam drzwi kluczem i weszłam do kuchni. Chwila. Czyli nocą państwo Rotenbergowie pozostawali w domu sami, bez służby? Takie było wyraźne życzenie pana. O godzinie 21 cała służba opuszczała dom. Oczywiście, kiedy odbywały się przyjęcia, wszyscy byliśmy na swoich stanowiskach do późnych godzin wieczornych.
Czy poza panią ktoś jeszcze dysponował kluczem do drzwi wejściowych?
Nie. Klucz mam tylko ja. No i oczywiście państwo Rotenbergowie.
Powróćmy teraz do tego feralnego poranka. Zostawiliśmy panią w kuchni po 6 rano. Co działo się dalej?
Przygotowałam jak zawsze dzbanek z kawą i kruazanta. Równo o 7 zapukałam do drzwi, nikt nie odpowiedział. Zdziwiło mnie to. Pan nigdy nie pozwalał mi czekać. To był bardzo miły człowiek, naprawdę.
Kąciki jej ust znowu zaczęły niebezpiecznie drżeć. Proszę się uspokoić. Nic już nie wróci życia panu Rotenbergowi. Abel spojrzał tęsknie na pustą filiżankę. Ale jeśli opanuje pani nerwy i opowie nam dokładnie, co pani wie, może szybciej zamkniemy tę przykrą dla wszystkich sprawę.
Pan Rotenberg na pewno pochwaliłby takie podejście. Rozumie mnie pani.
Odpowiedziało mu ledwie dostrzegalne skinienie głowy. No więc zapukałam ponownie, potem jeszcze raz, ale nie było odzewu. Wtedy pomyślałam, że musiało się stać coś złego, zwłaszcza, że pani Adel od 2 dni przebywa poza domem, na wczasach, w Karlsbadzie. Przestraszyłam się. Przemknęło mi przez głowę, że może pan zasłabł. Wiem, że czasami skarżył się na serce. Nacisnęłam klamkę i dalej już pan wie.
Dla pewności spytam, niczego pani nie dotykała?
Broń, panie Boże! Upuściłam tacę.
Stojący w milczeniu kukulka wskazał radcy wzrokiem ciemną plamę na dywanie przy wejściu do salonu.
Zaczęłam krzyczeć. Przybiegł Nikolas, potem Stefan.
Która to była dokładnie godzina?
Dokładnie 7:15.
No tak. Abel poruszył się w niewygodnym fotelu. A o której godzinie widziała pani pana Rotenberga poprzedniego dnia?
Kilka minut przed 21. Wychodząc z domu, zajrzałam jeszcze do pana, aby zapytać, czy nie przygotować mu herbaty na wieczór. Czasami o to prosił. Ale podziękował mi i życzył dobrej nocy. Jeszcze schodząc po schodach, usłyszałam chrobot zamykanego zamka w drzwiach. To wtedy widziałam go żywego po raz ostatni.
Obtarła kolejną łzę. Rozumiem, panno Monk. Jeszcze jedno pytanie. W gabinecie znajdują się na pewno zwłoki pana Saula Rotenberga?
Niestety tak.
Panna Monk była bliska omdlenia. To był straszny poranek. Modliła się w duchu, aby skończył się wreszcie ten koszmar, w którym cały znany jej świat odchodził właśnie w przeszłość. A przyszłość była jedną wielką niewiadomą.
Po latach udręki i upokorzeń odnalazła w tym domu bezpieczną przystań, a teraz wszystko legło w gruzach.
Adel, ta jędza na pewno jej podziękuje. Nigdy nie przepadała za gojkami, do tego młodymi. Ale ona nie będzie wtedy milczała. Nie będzie dłużej chroniła tej popapranej rodziny.
Czy pani Adele Rotenberg została już powiadomiona o tym, co się stało? Głos policjanta przywrócił ją do rzeczywistości. Tak. Dzwoniłam już do recepcji hotelu Excelsior. Pani przed wyjazdem zostawiła mi numer. Najpóźniej jutro rano będzie z powrotem w domu.
Proszę jej przekazać, że odwiedzimy ją po jej powrocie. Teraz to już wszystko.
Bez pozwolenia nikt ze służby nie może opuszczać rezydencji. Nie wolno także nikomu, powtarzam, nikomu opowiadać o tym, co tu zaszło.
Czy to jasne, panno Monk?
Tak, oczywiście.
Pokojowa uniosła zapuchnięte powieki.
Ale co właściwie mamy robić?
To, co zwykle.
Pucować dom? Czyścić srebra, panno Monk?
Odpowiedziało mu spojrzenie pełne niemego wyrzutu. Było w tej kobiecie coś, co go niepokoiło. Nie przeoczył jej histerycznego zachowania, obgryzionych do krwi paznokci, a także nagłej niechęci w głosie, gdy mówiła o Adele Rotenberg.
Tak, panna Monk wymagała dodatkowej uwagi.
Linge, zabezpieczcie ślady. Zwrócił się do towarzyszącego mu technika z policyjnego laboratorium. Zwróćcie szczególną uwagę na tkankę pod paznokciami prawej ręki. Pobierzcie próbki i zbadajcie w naszym laboratorium. A my, Kukulka, przede wszystkim poszukamy kuli. Potem obejrzymy teren. W 2 godziny później wyszedł na podjazd. Za plecami zostawiał śmiertelną ciszę, przyczajoną w gabinecie Saula Rotenberga, histerię panny Monk i czarną dziurę w twarzy trupa, przez którą wyciekło życie. Ale rozciągająca się przed nim ulica należała już do innego świata. Ernststrasse wyglądała młodo, świeżo i światowo. Zupełnie jakby wycięto ją z turystycznego folderu reklamującego Sopot jako Monte Carlo Północy. Eleganckie wille rywalizowały ze sobą liczbą wykuszy, oszklonych werand, kaskadowych dachów i neogotyckich wieżyczek krytych miedzianymi hełmami. Zza wpółotwartych okien dobiegały dyskretne odgłosy budzącego się życia, brzęk roznoszonej porcelany, szmer poleceń wydawanych służbie, hurgot przesuwanych na tarasach leżaków i krzeseł. Z neogotyckiej willi naprzeciwko doleciał go zapach świeżo parzonej kawy i dobrego cygara. Jedno z okien rozbrzmiało melodią puszczoną z patefonu. Tak, Sopot był zdecydowanie świetnym miejscem do życia.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.